Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Szybko się nam to tutaj wszystko włączyło. Na szczęście goście już w studio. Witamy serdecznie w politycznym podsumowaniu tygodnia w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM. A w studio przy mikrofonach włączone wszystko i działa. Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jest z nami Piotr Tychwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pan Mirosław Olejniczek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Na porządku muszę też zaznaczyć, że kandydat w wyborach na prezydenta Nowej Soli. Ale mówimy w Radiu Zielona Góra i dziś jako działacz PSL-u i jest z nami oczywiście Eneasz Gawora z Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I oczywiście Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
A rozpoczynamy od tematu 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wczoraj uroczystości, wczoraj też wiele informacji na ten temat, także analiz. No i próby odpowiedzi sobie na pytanie, w jakim miejscu bylibyśmy, w jakim miejscu byłaby Polska, gdyby nie wprowadzono stanu wojennego. Czym był stan wojenny dla naszej ojczyzny? Bo są oczywiście liczby, które mówią o blisko 100 ofiarach tego strasznego czasu w naszej historii, o tysiącach osób represjonowanych, tych, które musiały opuścić kraj, które wyjechały. Jak Państwo wspominacie stan wojenny i cóż, tak jak powiedziałem na początku i zadałem to pytanie, co on oznaczał de facto dla Polski? Rozpocznijmy od Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry.
Ja akurat wprowadzono stan wojenny, miałem 16 lat. Kilka dni po jego wprowadzeniu ukrywał się w moim domu brat mojej mamy, chrzestny mój, który był działaczem Solidarności Wielkopolskiej. Zresztą został w tym domu kilkanaście dni później zatrzymany i internowany, więc dla nas wszystkich to była na pewno bardzo wielka tragedia. Ona była później usprawiedliwiana domniemanym faktem, że gdyby nie zrobił to Jaruzelski, to by zrobili to Rosjanie. Ale tak naprawdę do dzisiaj trudno to udowodnić. Doprowadziło to 7 lat tak naprawdę zapaści gospodarczej kolejnych. Dopiero 89 rok pozwolił na to, żeby móc przekonać tamtejsze władze, że jednak trzeba zmienić swoje podejście i rozmawiać z opozycją. No szkoda, że to w 81 roku w taki sposób zakończyły się ta współpraca, rozmowy, bo przecież 80 rok pokazywał, że można jednak się porozumieć z Solidarnością, a później doszli do władzy twardogłowi w partii, no i podjęto wersję siłową. No ta wersja siłowa to też trzeba powiedzieć, że tych internowanych było ponad 10 tysięcy osób, a tak jak pan redaktor mówił, dziesiątki tysięcy musiały opuścić kraj. To jest porównywalne do tym, co się działo tak naprawdę za okupację, także na pewno czas stracony dla kraju.
Stanu wojennego nie pamięta Eneasz Gawora, chyba najmłodszy z Państwa uczestnik programu, ale o stanie wojennym środowisko Konfederacji pamięta.
Tak, oczywiście. No nie pamiętam z racji tego, że akurat urodziłem się w stanie wojennym, więc ciężko mi było pamiętać tamte momenty, ale tak jak pan redaktor wspomniał, Konfederacja pamięta, jest to bardzo smutna data. To są, tak jak już tutaj przedmówca powiedział, tragedie poszczególnych osób, poszczególnych rodzin, ponieważ to jest nie tylko tragedia na przykład działacza, który był aresztowany, ale często na oczach rodziny w brutalny sposób, tak? To jest trauma dla dzieci, problem dla żony, także to były tragedie całych rodzin. Tą liczbę tych ofiar, którą tu staram się szacować, można by pewnie jeszcze jakoś przemnożyć razy te osoby postronne. No i na pewno cieszy chyba też to, że dzisiaj już jak widać nie mamy co do tego wątpliwości bez względu na środowisko, jakie reprezentujemy polityczne, że to była bardzo smutna i tragiczna data w naszej historii, a co by było, gdyby tego nie było, no tego nie wiemy, tak? To o tym już się nie przekonamy, ale pewnie byłoby lepiej. Także to chyba wszystko.
Mirosław Olejniczek, PSL.
Każde wydarzenia, w których hunta, szczególnie wojskowa, kiedy w wyniku przewrotu, złamania pewnych obowiązujących norm, które obowiązują w danym państwie, jest dramatyczna, traumatyczna, pociąga za sobą ofiary, właśnie o czym mówili przedmówcy, nie tylko te ofiary bezpośrednie, nie tylko ofiary śmiertelne, których w czasie stanu wojennego można by się doliczyć około 100. Wszelkie przewroty narodowe wyciskają piętno na dalszych losach tego narodu. W naszym przypadku także. Tak jak piętno wycisnął przewrót majowy, tak i stan wojenny. Czy gdyby nie było stanu wojennego, w którym miejscu byśmy byli? No trudno powiedzieć, to jest grybologia. Bez wątpienia my, żyjący, którzy uczestniczyli w tamtym wydarzeniu, którzy mamy różne doświadczenia, nie do końca obiektywnie się do tego odnosimy. I myślę, że ten czas, który w tej chwili jest nam dany do analizy, do dotarcia do wszystkich dokumentów, do tego, o czym wielokrotnie broniąc się mówił Wojciech Jaruzelski, że było to jakby lepsze zło, aby nie dopuścić do interwencji wojsk Układu Warszawskiego. No przecież w tamtym czasie bardzo pamiętna była interwencja w Czechosłowacji w 1968 roku. Także co by było, gdyby nie było stanu wojennego, trudno powiedzieć, natomiast na pewno było to wydarzenie tragiczne.
To ja jednak pokuszę się o pewną tezę i to już z pytaniem zwracam się też do Piotra Tykwińskiego. No, pamiętajmy, że Solidarność przed wprowadzeniem była świeżo po ukonstytuowaniu się, była duża energia w związku zawodowym i to Solidarność tak naprawdę rosła w siłę w tym momencie. I komuniści zdali sobie sprawę z tego, że pewne sprawy mogą pójść nie tak. Mówimy o 10 tysiącach osób internowanych. Zadajmy sobie pytanie, kto został internowany? I czy nie przypadkiem ci, z którymi trudniej byłoby, z kolei cytując Włodzimierza Czarzastego do pana Frasyniuka, dogadać się przy okrągłym stole? Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Zacznę od takiego podsumowania ogólniejszego, tak jak moi przedmówcy. Wszystkie rozwiązania siłowe, jakiekolwiek, są tragiczne i złe. Nie powinny mieć miejsca nigdzie, w żadnej sytuacji. Zawsze lepszym rozwiązaniem jest przekonanie się nawzajem, nawet jeśli to trwa długo. Natomiast myślę, że nie możemy po 38 latach, nie jesteśmy w stanie zupełnie obiektywnie tego ocenić, a ci, którzy pamiętają, ja pamiętam, bo byłem już dorosłym człowiekiem, jak wyglądała nasza rzeczywistość wokół. Nie można było funkcjonować, Zielona Góra również nie funkcjonowała. Pozamykane było wszystko, w sklepach nie było niczego. Były strajki transportu, były strajki wszystkich gałęzi przemysłu, wszystkiego, co nas otacza dookoła. To państwo przestawało funkcjonować. A jeśli chodzi o domniemaną czy niedomniemaną interwencję wojsk rosyjskich, to państwo pokazało wielokrotnie, że jest zdolne do wszystkiego, do najgorszych okrucieństw i do wykorzystywania rozwiązań siłowych. Wojska rosyjskie tutaj były. Ja przypomnę państwu, że na mocy porozumienia z 1956 roku, z 17 grudnia, było tutaj 66 tysięcy wojsk plus obsługa rodziny, to ponad 100 tysięcy ludzi. Tuż za naszą granicą w NRD było ich jeszcze więcej. Oni tutaj byli. W związku z tym wystarczyłoby, żeby wyszli i ta interwencja mogłaby być tragiczna. Ja pamiętam taką rozmowę, którą odbyłem jakiś czas temu z kolegą, który jest bardzo prawicowy i rozmawialiśmy właśnie w grudniu na temat stanu wojennego. Ja uważam, że to było rozwiązanie, które zapobiegło większej tragedii. I mówię do niego, słuchaj, gdyby rzeczywiście wtedy doszło do konfrontacji, to i ty, i ja, bo byliśmy młodzi, pewnie byśmy wyszli na ulicę i walczyli z tymi rosyjskimi czołgami i pewnie byśmy teraz przy piwie nie siedzieli i nie rozmawiali. A on mi odpowiedział, tak, to byśmy nie siedzieli, to byśmy zginęli. Ja uważam, że lepiej, że minęło 7 lat, zmieniła się sytuacja i mogliśmy przy okrągłym stole załatwić i wynegocjować lepszą Polskę.
I to też jedna z tez historycznych. Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę.
Mnie został stan wojenny na 4. roku studiów w Poznaniu, w akademiku akumulatory, z takim sławnym akademiku w centrum Poznania. Z mężem, który przyjechał z wojska po studiach, obowiązkowy był rok taki pobytu w wojsku dla byłych już studentów. No, był bez przepustki, bez munduru, bez niczego i stanęliśmy przed problemem, bez żadnej komunikacji, bo ci, co pamiętają, to zostały wszystkie telefony wyłączone. W telewizji pokazywał się jeden tylko pan, jeden program był. Nie wiedzieliśmy, czy będą kursowały pociągi, czy będzie mógł dojechać autobusem, czy go nie zatrzymają. Ja z kolei uczestniczką byłam strajków, akurat studenckich, które trwały na uczelniach polskich. Więc była dramatyczna faktycznie również nasza osobista sytuacja. Chcę powiedzieć, że nie było to dobre rozwiązanie, stan wojenny, ponieważ zatrzymało się funkcjonowanie państwa. W zasadzie organy władzy, w cudzysłowie organy władzy, skupiły się na tym, aby represjonować tylko obywateli, powstrzymywać wszelkie jakieś wolnościowe wypowiedzi, zachowania, sytuacje. A chcę powiedzieć, że nie tylko ucierpieli ci, którzy zostali internowani, te ponad 10 tysięcy osób, ale bardzo cierpieli również ci, i szczególnie dzieci, osoby starsze, osoby chore w szpitalach, ponieważ nie było żywności w sklepach, był ocet na półkach. Tutaj może niektórzy nie pamiętają, i zapałki. A dzieci trzeba było nakarmić, potrzebne były środki higieniczne, których również brakowało. Mnie dotknęło to również osobiście, ponieważ w mojej rodzinie była bardzo ciężko chora osoba, która potrzebowała i leki, i dobrego odżywiania.
Było to utrudnione.
I absolutnie dobrze. Tego, a chcę powiedzieć, że jednocześnie mój mąż, będąc po studiach w wojsku, w kantynie wojskowej, szereg tych produktów bez problemu mógł nabyć. Bez problemu. Masło było...
Dobrze, a przyczyny i konsekwencje w pani ocenie?
I muszę powiedzieć, że to znaczy strajk, ten
stan wojenny,
był bezprawnym działaniem. Nawet nie zadbali ówcześni komuniści o to, aby odbyło się to zgodnie z prawem. Nawet konstytucja PRL-owska przez nich uchwalona została złamana, bo stan wojenny został uchwalony na wniosek niekonstytucyjnego organu WRON. Pod wpływem tego organu niekonstytucyjnego Rada Państwa podjęła uchwałę, która dopiero została zatwierdzona w styczniu, a przypomnę, że kadencja Sejmu trwała, sesje parlamentu się odbywały, więc można było tą decyzją również parlamentu wcześniej załatwić. Ale chodziło o to, aby zaskoczyć działaczy, i to nie jest tak, że jak tutaj padło, nie wiem, od któregoś z panów, że no chciano, dogadywano się, tracili ówcześni przedstawiciele władzy komunistycznej panowanie właśnie nad organami Solidarności. To spowodowało ta utrata panowania, popularności, bo popularność spadła prawie do kilku procent PZPR-u i tych wszystkich służb. Natomiast rosła popularność Solidarności i akceptacja dla tych działań, które prowadził Związek, i to było bezpośrednią przyczyną, że utracimy władzę, trzeba zahamować ten proces.
Mirosław Olejniczek widzę, zgłasza się, także jeszcze, jak rozumiem, krótki ad vocem i będziemy zmieniać temat.
To nie jest jakiś ad vocem niezgody. Natomiast jeszcze, aby słuchacze, a szczególnie młodzi, także mieli pojęcie. Solidarność w 1981 roku urosła do siły 10 milionów. To była potężna siła. To nie był tylko związek zawodowy, to był ruch społeczny. Wtedy, kiedy walczy się politycznie, a walczono o władzę, ostatnim argumentem jest użycie siły, użycie armii. To, o czym mówiła pani Bożena, ta słabnąca zarówno w społeczeństwie popularność, a rzeczywiście słabnąca, bo to popularność to jest jedno, ale także skuteczność w ogóle sprawowania władzy. Komuniści z dnia na dzień tracili. Chaos, o którym mówił pan prezydent Kaliszuk, rzeczywiście dotykał wszystkich. A więc brakowało wszystkiego i to była sytuacja naprawdę dramatyczna w całym kraju. Nie podejmuje się oczywiście oceniania tutaj, po prostu wszyscy biorący w tym udział znaleźli się w pewnej takiej pułapce. Zapadła decyzja niekonstytucyjna, jak to już powiedziano, o wprowadzeniu stanu wojennego jako jakieś antidotum, ale nie wiem, to wszystko, a wszystko odbywało się w tle. Walka o władzę. Jednak chciałbym szczególnie podkreślić, byliśmy związani w silnym bloku Układu Warszawskiego. Dominacja ZSRR była tak duża, że praktycznie to oni kontrolowali, co się dzieje w poszczególnych krajach członkowskich. I tutaj nie wiem, czy to był impuls płynący ze wschodu. Musicie za wszelką cenę utrzymać władzę. Używajcie wszelkich sposobów, łącznie z rozwiązaniem siłowym. Nie wykluczam tego, tak mogło być. A tutaj gdzieś tym beneficjentem w cudzysłowie no był naród, którego dotknęła akurat tego typu sytuacja.
Dobrze, szanowni państwo.
Ja przyznam się jeszcze, uczestnicząc w strajkach właśnie studenckich, zresztą przyjeżdżał z wykładami profesor Zieliński, przyjeżdżał Jacek Kuroń z wykładami na nasze strajki. My jako studenci nie zdawaliśmy sobie sprawy, że takie rozwiązanie siłowe może zaistnieć. I wobec tych wykładów, które odbywały się nawet na tych naszych strajkach, to nie zdawaliśmy sobie sprawy. Dopiero jak zobaczyłam za okien...
Kardynał Wyszyński rok wcześniej pisał w liście o tym do narodu, więc wszyscy takie rozwiązanie brali pod uwagę.
Później w akademiku zobaczyłam koksowniki z węglem i wojsko na ulicach Poznania, no to pojawiło się przerażenie, że no możemy mocne skutki tego ponieść.
Dobrze.
I jeszcze raz wrócę do tego, że
bo chcielibyśmy już zmienić temat.
Podaje się liczbę ponad 10 tysięcy internowanych, tam 40 osób bezpośrednio, które zginęły. Ale wiele osób zmarło w wyniku braku leków, braku żywności
odpowiedniej.
I to jest nie do oszacowania. A przez to, że stanęło państwo, państwo nie istniało w zasadzie w zakresie funkcjonowania ekonomicznego, społecznego, administracyjnego.
Dobrze. Szanowni państwo, jesteśmy po szczycie, można powiedzieć, szczycie klimatycznym Unii Europejskiej, gdzie była dyskutowana kwestia związana z zerową emisją, z tym, żebyśmy byli ekologiczni, żeby ilość CO2 się zgadzała i żebyśmy żyli w świecie, w którym właśnie oddychamy czystym powietrzem, nie ma zmian klimatycznych. Mamy taki przekaz w tej chwili od pana premiera Mateusza Morawieckiego, że Polska podczas tego szczytu, czy Polsce udało się wynegocjować dostosowanie tych wszystkich parametrów, które są tutaj mierzone, w momencie, w którym będzie nas na to zwyczajnie stać, to znaczy kiedy, nie wiem, kiedy będziemy mogli spokojnie wyjść z węgla, bo ten węgiel albo się skończy, albo zostaną kopalnie przekształcone i wykształcą się nowe dziedziny w gospodarce, które dadzą pracę tym, którzy w tym sektorze byli zatrudnieni. Oczywiście będziemy mieli inne źródła energii. Więc jednym słowem sukces, choć opozycja oczywiście tutaj ten sukces kwestionuje. Eneasz Gawora, Ruch Narodowy Konfederacja. Państwo, co do zasady, gdyby się wsłuchać w słowa niektórych z liderów Konfederacji, to poruszamy się w oparach absurdu, dlatego że czegoś takiego jak zmiany klimatu wynikające z działalności człowieka to nie ma. A Unia Europejska jest tworem, który trzeba najszybciej opuścić. No ale też dyskutujecie o tym, co się wydarzyło podczas tego szczytu i z czym wróciła polska delegacja, jak to jest oceniane.
Już się odnoszę, panie redaktorze, zaraz naprostuję kilka tej kwestii. Mhm. Powiem jeszcze tak pół żartem, że 3 tygodnie temu tutaj dyskutowaliśmy na temat korków w mieście. Moi niektórzy interlokutorzy postulowali, żeby gdzieś jakieś były strefy zakazu wjazdu, poruszanie się bardziej komunikacją miejską na piechotę. Jako taka ciekawostka żartobliwa po audycji upewniłem się, że chyba byłem jedyną osobą, która tu przyszła na piechotę, także, ale to mówię, to jest tak, nie żeby gdzieś tam prowokować ale dyskusję.
Tak tylko z przekonania, takiej... czy po prostu sytuacja, że nie ma samochodu?
Mam samochód, mogłem przyjechać samochodem, aha, po prostu przyszedłem, bo to chodzę nieraz schodami, na przykład zamiast jeździć windą. Natomiast wracając do tematu, powiem tak... Teoria o tym, czy globalne ocieplenie i w jakim stopniu jest spowodowane przez człowieka, a w jakim stopniu jest to proces samoistny, który występował jako pewien cykl życia tej planety i za czasów dinozaurów i w innych okresach, to jest teoria, która ma i swoich zwolenników i przeciwników, tak? Naukowcy na świecie się o to spierają.
No dobrze, ale Unia Europejska bierze to poważnie.
Ja się cieszę z tego, ponieważ Konfederacja jest jak najbardziej za ochroną środowiska. W naszym projekcie programowym, gdzie miało być tylko 6 ministerstw, przynajmniej Janusz Korwin-Mikke taki ma program, Ministerstwo Środowiska oczywiście występuje. I jest, chciałem obalić taki mit, że lewica to jest ekologiczna i za, prawda, za naturą, a prawica to nie. Nic bardziej mylnego. Chodzi tylko, żeby w tym wszystkim był zachowany rozsądek, ponieważ Konfederacja powołuje się na opinię ekspertów, które mówią o tym, że w Polsce w zasadzie jedynym wyjściem jest pewien miks energetyczny, to znaczy energia atomowa, węgiel i odnawialne źródła energetyczne, tak? Wiemy, że odnawialne źródła energetyczne same nie mogą być rozwiązaniem, ponieważ nie zapewniają stabilności. Jest też szereg innych problemów, bo każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Za chwilę w Niemczech skończy się okres trwałości dla, nie wiem, chyba 60 tysięcy tych wiatraków prądotwórczych, które są zrobione z bardzo toksycznego, trudnego w rozdrabnianiu, potem w utylizacji materiału.
A podaje się różne, na przykład to, ile CO2 wytwarza się przy produkcji jednego akumulatora, tak, do samochodu elektrycznego.
Właśnie tak, czyli to, te sprawy są bardziej złożone. Ja jeszcze jako taką ciekawostkę podam, ciekawe, co Niemcy zrobią, gdzie wypchną, czy komuś nie wpadnie do głowy, żeby tu za naszą granicę te
już
odpady,
są takie pomysły.
Tak, w postaci tych wiatraków tutaj nam podrzucić. Natomiast jeśli chodzi o ten pakiet klimatyczny, to trzeba na to spojrzeć krytycznie. Czy to jest rzeczywiście rozsądne i obiektywne rozwiązanie, czy ono ma na celu po prostu dbanie o interesy pewnych
dobrze,
krajów,
ale jak rozumiem, Polski. Zapewne doceniacie to, że polski rząd nie na hura i nie nagle zaczyna realizować wszystkie dyrektywy związane z tym, tylko mówi spokojnie, dajmy sobie czas, a w tym czasie jeszcze wiele może się wydarzyć.
Znaczy, patrząc na sytuację, nie wiem, czy sformułowanie dajmy sobie czas jest takie dobre, ponieważ rzeczywiście sytuacja ekologiczna jest bardzo zła i tu nie mówimy tylko o emisji CO2, ale o zanieczyszczeniu odpadami,
mając na względzie
oceanów,
to wyższe,
rzek i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o to, że nie przyjmujemy tego bezwarunkowo, to tutaj zgoda, ponieważ my uważamy jako Konfederacja, że na błędnych założeniach jest to zrobione i niewłaściwe metody według ekspertów, na których my się powołujemy.
Nerwowo na krześle tutaj przestępuje Piotr Tychwiński, Sojuszu Lewicy przyjemne. Demokratycznej. To bardzo proszę w takim razie o wykładnię Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Lewicy.
Wie pan, to trudno mówić o wykładni, bo jak powiedział mój szanowny przedmówca, poglądy są różne i ja to szanuję i wszyscy to powinni szanować. Natomiast nie wolno do tego podchodzić tak, że to się wydarzyło raptem, że raptem ktoś w Unii Europejskiej z dnia na dzień zaczyna wymyślać jakieś rozwiązania, które spowodują, że wreszcie nie będziemy się truć, że będziemy oddychać czystym powietrzem i że być może dla naszych potomnych uratujemy planetę. To nie jest tak, że to się dzieje od wczoraj, od przedwczoraj, tylko to się dzieje od lat. I Polska akceptowała wcześniej te rozwiązania i te terminy, które były wyznaczane. Mało tego, referendum, które się odbyło w Polsce o przystąpieniu do Unii Europejskiej, pokazało, jakimi jesteśmy euroentuzjastami. Jak bardzo chcemy wejść do cywilizacji zachodniej i rozwijać się tak dobrze jak ona. I mówienie teraz o tym, że Polska to takie trochę specjalne dziecko specjalnej troski i w swoim tempie będzie się rozwijało i w swoim tempie będzie się uczyło. Nigdy tego nie chcieliśmy. Chcieliśmy zawsze dogonić i być w czołówce nowoczesnych rozwiązań Unii Europejskiej.
Jak w 45 włączyło się bieg wsteczny.
Wie pan co, ale możemy cofać się w ten sposób do jeszcze, nie wiem, do okresu zaborów, tak, i do innych traumatycznych rozwiązań. Natomiast minęło kilkadziesiąt lat i mamy czas na to, żeby się przygotowywać. Wejdźmy w nowe rozwiązania, wejdźmy w napęd wodorowy, wejdźmy w odnawialne źródła energii, róbmy to, co robi się w tych nowoczesnych
krajach
zachodu.
Ale wie pan również, że...
Nie kłóćmy się z Unią Europejską, tylko bądźmy jej członkiem, rzeczywistym.
I ta Unia Europejska, jeśli chodzi o emisję CO2, produkuje 10% tego, co na świecie. Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Rosja mają kwestie związane
ale to nie znaczy, że my mamy dokładać się z tym truciem, tylko mamy pokazywać i wyznaczać przyszłość, pokazywać, że te rozwiązania proekologiczne są możliwe. Niemcy tylko w 35% korzystają z węgla, jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej.
Zgoda. Bożena Narnowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Zgodzę się z jednym, że faktycznie od długiego już czasu, chyba od półtora wieku, albo może od dwóch wieków, wzrasta temperatura na Ziemi dość znacznie. Oczywiście laik może powiedzieć, że wzrost temperatury o 2 stopnie Celsjusza to jest nic. Ale już fachowiec z dziedziny ochrony środowiska powie, że to jest ogromne zakłócenie dla wszelkich ekosystemów, które są na kuli ziemskiej. I nie zgodzę się tutaj z moimi przedmówcami, że jest czas na wdrażanie tych różnych programów środowiskowych. W zasadzie już nie ma czasu, ponieważ prawo ochrony środowiska uchwalone także przez różne gremia unijne określiło zmniejszanie emisji dwutlenku węgla, bo on jest główną przyczyną podwyższania temperatury Ziemi, niszczenia warstwy ozonowej nad Ziemią i zakłócania tej równowagi radiacyjnej. I niestety kraje, także unijne, złamały ustalenia wcześniejsze, bo w tym roku, ten rok 2019, jest w tej chwili kolejnym rokiem, kiedy ta minimalna dawka CO2, która powinna trafić do środowiska, znowu została podwyższona. Jako krytyczny w tej chwili taki moment podaje się rok 2030 i powinniśmy wszystko zrobić, aby zmniejszyć radykalnie emisję dwutlenku węgla.
Czy my, Unia Europejska, my Polska?
Ja jako biochemik powiem, że jest taka reakcja chemiczna. Dwutlenek węgla plus woda przy udziale słońca powstają węglowodany. Jest to znakomita reakcja, która usuwa ze środowiska dwutlenek węgla, a za którą odpowiedzialne są rośliny. Jeżeli będziemy karczować lasy, szczególnie lasy strefy tropikalnej, ale także w naszym tutaj lokalnym środowisku. Zacznijmy od siebie, do szacunku.
To nic innego nie pomoże.
To nic innego prezydent. Nie pomoże. I między innymi karczowanie lasów pod inne sfery użytkowe.
Dobrze.
Rolnictwo,
bo
przemysł,
wchodzimy
drogi.
W sferę bardzo mocno ekspercką. Proszę powiedzieć, czy to, z czym wróciła polska delegacja i polski rząd, to jest to, czego wymaga polska racja stanu, czy nawet klimatyczna racja stanu?
To jest za mało.
To jest za
Według
mało.
Mnie to jest za mało. Ewidentnie powinniśmy przechodzić na naturalne, ekologiczne źródła energii. Zresztą...
Pięknie.
Pan Piotr Tychiński usatysfakcjonowany. Dobrze. Mirosław Olejniczak, bardzo proszę, PSL.
Ja tylko powiem, że również zacznijmy od naszego podwórka.
To ja może za chwileczkę.
Maniakalnie powtarzam,
że mamy montować fotowoltaikę na miejskich. No, tak. To zaraz Krzysztof Kaliszuk odpowie, a teraz Mirosław Olejniczek.
Moja szkoła. Ja tylko chwileczkę. Pan długo mówił dwa razy na poprzedni temat.
Nie liczmy sobie
czasu. Ja tylko powiem. Ja już tutaj rzuciłam w radiu, że może w tym budżecie miasta chociaż na 3 instytucje miejskie odłożyć 200-300 tysięcy złotych i założyć panele fotowoltaiczne.
To zaraz wiceprezes.
I nawet
Krzysztof
mam
Kaliszuk
propozycję, aby tak piętnowane moje pierwsze liceum ogólnokształcące,
moje też.
W którym ja się wykształciłam, pan redaktor i szereg, jeszcze pan prezydent mówi, że też, które w tej chwili było piętnowane za wycięcie drzew pod parkingi, jako pierwsze dostało te środki finansowe i założyło fotowoltaikę.
Bardzo proszę, Mirosław Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No właśnie, chyba zgubiliśmy już pytanie, czy...
Pytanie, czy wróciliśmy z tarczą, czy na tarczy
ani
i
tak,
jaka
ani
jest...
Tak, no wróciliśmy. Po raz kolejny wróciliśmy jako jedyni inaczej podchodzący do tego problemu. Na potrzeb politycznych premier ogłosił sukces. No może i tak uważać, bo to wcale nie kwestionuje, że można uważać. Natomiast
już temat
Polskę
będzie jeszcze dyskutowany.
Polaków, oczywiście.
Za parę miesięcy.
Jeśli my nie mamy jakiegoś twardego terminu w przypadku tym ekologicznym, że jest to 2050 rok, do którego należy dokonać wszystkiego w tym zakresie, aby zmniejszyć emisję i żeby poprawić warunki środowiskowe, no to dla nas takie nieokreślenie, no nie wydaje mi się akurat dobre, no bo Polacy zwykle zwlekają prawie do końca i potem nagle na gwałt szukamy rozwiązań. Problem jest niezwykle ważny i rzeczywiście nie ma cząstkowych rozwiązań, żeby poprawić sytuację. Pani Bożena, mówiąc, a szczególnie o lesie amazońskim i ta zbrodnicza wycinka, no przecież to rzutuje, musimy także...
Ale Afryka również, to nie tylko...
Afryka także, ale Amazonka to w tej chwili to jest dramat, co się dzieje. Jeśli nie będziemy postrzegali naszego życia jako życia także całej planety, to rzeczywiście ciągle będą jakieś spory i różnice interesów zawsze są. Chiny i Stany Zjednoczone, które cały czas zachowują się w tej kwestii bardzo sceptycznie, nie chcą podpisywać odpowiednich traktatów, no to dla Ziemi jest to zagrożenie. Myślę, że w przypadku Polski rzeczywiście pomysł na Śląsk, na Śląsk energetyczny, a więc nowe technologie, nowe rozwiązania pozyskiwania energii i właśnie łagodne zastępowanie, które będzie do zaakceptowania przez mieszkańców Śląska i wychodzenie z kopalń, ale w kierunku także energetycznym, to chyba powinien być strategiczny kierunek w tej chwili myślenia, zaspokajając potrzeby zarówno te środowiskowe, energetyczne i społeczne.
To ja tylko dodam, że podczas tego szczytu dyskutowano nad tym, czy uznać energię atomową za ekologiczną, czy nie. I właśnie dzięki głosom Polski, także Czech i Słowacji, elektrownie atomowe zostały uznane jako te ekologiczne i to się wskazuje jako kierunek
tylko,
także dla naszego kraju.
Żadnej.
No
to
więc właśnie, miała być wybudowana
wiele
lat temu, ale czekamy. Krzysztof Kaliszuk
Tylko dokończę odnośnie elektrowni atomowych. Elektrownie atomowe rzeczywiście to jest rozwiązanie taniego, w miarę czystego pozyskiwania.
Zdaje się,
że
koalicji PO-PSL miała powstać.
Ale właśnie, jeśli chodzi o awarię, dla nas bardzo bliski Czarnobyl ze skutkami swoimi. Natomiast...
No wie pan, ale możemy się straszyć Czarnobylem, a elektrownie atomowe funkcjonują na całym świecie
przypadki,
i
dostarczają
energię.
Ale mówimy o ekologii. Natomiast jak sobie spojrzymy na Japonię, Fukushimę i to, co się stało...
Rejon sejsmiczny.
No to są... No ale właśnie o to chodzi.
Dobrze.
To jest
Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Bardzo proszę.
Po pierwsze, odpowiadając tylko Bożenie Ronowicz, jeśli chodzi o kwestie związane z oszczędnością energii, miasto przymierza się do partnerstwa publiczno-prywatnego, a więc na znalezienie partnera, z którym wymieni całe miejskie oświetlenie i to nie tylko uliczne, ale też we wszystkich instytucjach, w tym i szkołach, co powinno bardzo znacząco zmniejszyć zużycie energii, czyli w sposób podobny do tego, co proponuje pani Bożena, zmniejszyć emisję CO2. Natomiast jeśli chodzi o to, co się stało wczoraj podczas szczytu. Otóż wraca się sukcesem w dwóch przypadkach. Albo się jest po stronie większości, albo się uzyskuje mniejszość blokującą. Ani jeden, ani drugi przypadek nie nastąpił. Trzeba powiedzieć, że w podobnej sytuacji gospodarczej, jak Polska, są też inne państwa, które były z byłego bloku RWPG.
No, Polska jest największym krajem, ma największe zapóźnienia też w związku z tym.
Wydawało się, że ten blok jest stworzony. Niestety te państwa, szczególnie Czechy, Węgry, Estonia, które były po stronie Polski, wycofały się. Ale tak naprawdę o co rozgrywa się cała ta batalia? Unia Europejska zaproponowała, aby do 2050 roku zastosować takie mechanizmy, że środowisko i nowoczesne technologie zaabsorbują wyprodukowane na terenie Europy CO2. I na to, ponieważ jest to potrzebne wielkie inwestycje, duże środki, tworzy się specjalny mechanizm solidarności finansowej, czyli ponad 100 miliardów euro, które podzieli się właśnie solidarnie dla tych, którzy będą chcieli ten cel spełnić. Jeżeli Polska nie przyłączy się do tego celu roku 50, nie będzie brała udziału w podziału tego tortu, a więc tych 100 miliardów. Tutaj trzeba tak naprawdę ze strony rządów dążyć, żeby ten fundusz miał nie 100, a 200 miliardów i żeby 30-40% z tego przejęła Polska. I wydaje się, że tak to się skończy w czerwcu, kiedy już będzie po wyborach prezydenckich, kiedy nie będzie trzeba oszukiwać górników, że nic się nie zmieni, kiedy powiemy jasno, że dekarbonizacja oznacza po prostu, że nie będzie działających kopalni. Ale to w czerwcu zobaczymy, że się Polska przyłączy i tutaj będzie sukces prawdziwy.
Dobrze. To teraz też o innym sukcesie. Tak na koniec, kto z państwa czytał Olgę Tokarczuk? Którąkolwiek z książek. Piotr Tykwiński podniósł rękę.
Prowadź pług przez kości umarłych.
Bożena Rymowicz, bardzo proszę. Dobrze. Reszta nadrobi.
Czytam. Jedna z najprostszych może, najłatwiejszych powieści. Mhm. Ale...
Dobrze, ja mam tylko takie pytanie do państwa, bo w gruncie rzeczy polityczne trochę, dlatego że mam wrażenie, że teraz noblistka jest przez opozycję, albo część opozycji brana na sztandary w tej chwili i jest taka dyskusja dotycząca tego, kto Olgę Tokarczuk czytał, kto nie czytał, kto się cieszył, kto się nie cieszył, ale kto pokazał, kto nie pokazał.
Panie redaktorze, cieszmy się wszyscy. Mamy Polkę, która jest noblistką. Ja wszystkim państwu gorąco polecam materiał, który przeczytałem wczoraj na spokojnie. Przemówienie Olgi Tokarczuk, które wygłosiła na uroczystości. Całe przemówienie, ono ma kilka stron, ale jest naprawdę doskonale napisane. Traktuje również o problemach klimatycznych, ale nie tylko.
Bo Olga Tokarczuk
warto to przeczytać, bo to jest naprawdę mądra kobieta. A dzielenie teraz społeczeństwa, dzielenie narodu na tych, którzy czytali, nie czytali, ocenianie jej poglądów indywidualnych, moim zdaniem nie tak. Bądźmy dumni z tego, że mamy w relatywnie krótkim czasie, jak na ilość pisarzy, która jest na świecie, mamy kolejnego pisarza Polaka, kolejną pisarkę, która dostała Nagrodę Nobla. Natomiast dla mnie skandaliczne jest, że do tej pory pani Olga Tokarczyk nie uzyskała spotkania z premierem Tokarczuk, z premierem, prezydentem.
Ma zaproszenie, ale kalendarz noblistki nie wygląda.
Kalendarz noblistki, to się powinno odbyć natychmiast.
W tej chwili dochodzimy do takiego absurdu, w którym nawet takie wydarzenie, przyznanie Polakowi Nagrody Nobla, staje się tematem politycznym, co moim zdaniem to już jest przekroczenie wszelkich możliwości. Za chwileczkę mydło stanie się tematem politycznym. Olga Tokarczuk, Lubuszanka, wychowana w Krynicy, urodzona w Sulechowie, odnosi światowy sukces, jest w panteonie laureatów noblistów i to jest powód do dumy i dla Lubuszan, i dla Polaków. Natomiast
dobrze, Bożena Rynowicz, Krzysztof Kaliszuk, zaraz Eneasz Gawora jeszcze.
Tokarczuk, które jest przetłumaczone na 30 języków i trudno podejrzewać Koreańczyków, że tłumaczą jej dzieła, dlatego że ona wydaje jakieś swoje opinie polityczne. Nie dlatego ją tłumaczą, tylko dlatego, że dopatrują się tych wartości, które są uniwersalne, a świat jest komercyjny.
Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Najbardziej przystępna z tych powieści, właśnie, którą wymieniłam, Prowadź swój pług przez kości umarłych, została sfilmowana przez Agnieszkę Holland. Jest to film Pokot. I dzisiaj jak gdyby może świadczyć ta powieść i ten film o właśnie ponadczasowym problemie. Nawiązując też do tego, co było dzisiaj powiedziane na temat klimatu. Bo między innymi w tej powieści i w tym filmie pochylają się kobiety przede wszystkim nad tym najsłabszym elementem, jakim jest natura. I dla mnie to jest najważniejsze właśnie w tym wyrazie. Zresztą zachęcam wszystkich i do przeczytania, i do obejrzenia tego filmu. Również pokazuje deprawację władzy. Tę władzę przedstawia pod postacią myśliwych, butę tej władzy myśliwych. To jest taka, bym powiedziała, przenośnia władzy, owi myśliwi, którzy po kolei giną. I chcę powiedzieć, że największym dla mnie tutaj uznaniem, oczywiście wykład się cieszy, ale też to, że ten wykład został w języku polskim wygłoszony, co znakomicie podnosi rangę właśnie Olgi Tokarczuk.
I także jest promocją dla Polski.
Jest promocją dla
Krzysztof
Polski.
Krzysztof Kaliszuk.
Na pewno nie dzieli Polaków twórczość naszej noblistki, ale przede wszystkim jej reakcje związane z odbieraniem właśnie kolejnych nagród. I ta pierwsza pierwszy konflikt nastąpił po tym, jak za Księgi Jakubowe uzyskała pierwszą nagrodę, czy kolejną nagrodę Nike, i wówczas były bardzo kontrowersyjne zdania dotyczące polskiego antysemityzmu, kolonializmu, niewolnictwa. Teraz przy okazji wykładu noblowskiego oraz też jej z pobytu w Szwecji były też kolejne tematy, na które dzielą Polaków, a więc migracji i innych kwestii. Też jasno powiedziała się przecież przed wyborami, po której stronie staje.
Powiedziała nawet, że ma nadzieję, że dzięki tej nagrodzie
demokracja, dyktatura
w jakiś sposób przyczyniła się do wyniku wyborów.
Także trzeba oddzielić po prostu. Jest świetną pisarką, natomiast w naszym dyskursie politycznym opowiedziała się po jednej ze stron, za to jedni mogą ją cenić, a drudzy krytykować.
Mhm. Eneasz Gawora, Konfederacja.
No więc właśnie tutaj pierwszy chyba dla mnie rozsądny głos tutaj przedmówcy pana Kaliszuka, dlatego że po pierwsze, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj Nagroda Nobla to już nie jest według wielu ta Nagroda Nobla, która kiedyś, tak? To się bardzo, oni sami upolitycznili tą organizację.
Ja tak nie uważam.
Pokojowa, to ja już uważam. Pokojowa
oni
nagroda,
sami, znaczy kto?
Członkowie i cała Szwecja też obrała kurs, wiadomo, w jakimś określonym kierunku. Natomiast tu wracając bliżej do tematu, słuchałem, czytałem właśnie te wypowiedzi naszej noblistki odnośnie polskiego antysemityzmu, odnośnie kolonializmu naszego i chciałby się powiedzieć z najproporcją mocią panie. No, ja jak się myślę o Polsce, to myślę o Januszu Korczaku, myślę o tym, że jest najwięcej odznaczonych sprawiedliwym wśród narodów świata, o naszych pięknych kartach historii, a nie o tym, żeby w świat szedł obraz Polski jako kraju przyrównowanego do krajów kolonialnych czy do Niemiec nazistowskich. I zastanowić się, komu może służyć to, żeby Polskę tak przedstawiać. No jeśli tak będziemy na świecie przedstawiani, to jest to na rękę Niemcom, którzy chętnie się podzielą odpowiedzialnością za antysemityzm. Jest to na rękę, powiedzmy, może jakimś organizacjom żydowskim, które by jakieś mogły pieniądze wtedy od Polski jeszcze wyciągnąć. Może na przykład Ukraińcom, dla których taka narracja, gdzie ci Polacy też nie byli tacy cudowni.
Musimy kończyć.
Więc ten Wołyń był jakoś uzasadniony. Ja myślę, że to szkodzi Polsce, utrwalanie takiego wizerunku na świecie Polaków.
Musimy postawić kropkę. Trochę przeciągnęliśmy audycję, ale też tematy interesujące. I bardzo Państwu dziękuję za ciekawą dyskusję, jak zwykle w studio Radio Zielona Góra. Bożena Arnowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję. W pracowitą sobotę.
Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i wszystkim życzę miłego weekendu.
Mirosław Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo. Wszelkiej pomyślności i wesołych
świąt,
bo zapewne się nie usłyszymy już do świąt Bożego Narodzenia.
Znaczy, no, nie wiem, czy pan będzie za tydzień, czy nie, ale nie. Program za tydzień jeszcze jest.
A PSL także, będzie?
Także będzie. PSL będzie, będzie. Eneasz Gafora.
Nie, bo pan to dzieli, także nie wiadomo, czy zaprosi pan PSL.
Tak, dzisiaj bez Platformy, rzeczywiście.
Dziękuję również wszystkim, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję. Konfederacja i Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry.
Dziękuję panu.
Janusz Życzkowski, Radio Zielona Góra. Do usłyszenia.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.